Partnerem kanału jest sklep militaria.pl, gdzie trwa właśnie zimowa wyprzedaż. Produkty tańsze nawet o 50%. Link z namiarami na sklep w opisie pod filmem. Wywiady, reportaże i podcasty. Oglądaj nasze materiały na kanale Sygnał. Monika Goethe całe życie nosiła nazwisko, które w historii XX wieku brzmi jak wyrok. Była córką Amona Goetha, komendanta obozów Plaszów i jednego z najbardziej brutalnych funkcjonariuszy nazistowskiego systemu terroru. Kim była ta kobieta, co myślała o zbrodniach ojca i w jaki sposób rozmawiała o tym z rodziną? I czy Monika przedstawiała całą prawdę o sobie i swojej rodzinie? Przed Wami materiał na temat córki jednego z największych sadystów XX wieku. Zapraszam na film. Był komendantem niemieckiego obozu w Płaszowie i sadystą, który zabijał więźniów z nudów albo dla rozrywki. Regularnie strzelał do ludzi z balkonu swojej willi, wybierając ofiary losowo. Za zbyt wolną pracę, spojrzenie albo bez żadnego powodu nie oszczędzał nawet dzieci. Osoby, które zabił bezpośrednio, są liczone w setkach. Bił więźniów do nieprzytomności, szczuł ich swoimi psami, które na polecenie rzucały się na każdego. Wydawał rozkazy rozstrzelania i brał udział w masowych egzekucjach podczas likwidacji krakowskiego getta. Głodził, poniżał i terroryzował ludzi. Nie ma takich słów, które zobrazowałyby potworności, których się dopuszczał. To diabeł w ludzkiej skórze. Mordował dzieci na oczach matek, pastwił się nad ludźmi, którzy błagali go u jego stóp o życie. Takich relacji na jego temat jest bardzo dużo. Mieczysław Pemper, Żyd, którego Goethe wybrał jako tłumacza i kanclistę, opowiadał, jak któregoś dnia komendant dyktował mu do napisania jakieś pismo. Pemper wspominał: gdy mówi, spogląda na lusterko umieszczone po zewnętrznej stronie jego okna, które pozwala mu na inspekcję terenu przed barakiem. Nagle wstaje, bierze jeden z karabinów i szybko otwiera okno. Słyszę kilka strzałów, a następnie tylko krzyki. Goethe powraca do biurka, jak gdyby jedynie odebrał telefon, i pyta się: na czym skończyliśmy? Amon Goethe po wojnie został skazany za zbrodnie wojenne i powieszony w 1946 roku. Marne to pocieszenie, biorąc pod uwagę rozmiary sadyzmu oraz skalę jego zbrodni. Goethe miał łącznie trzy partnerki, które warto w tym materiale odnotować. Pierwszą była Olga Janauszek. Została jego żoną w 1934 roku, jednak małżeństwo rozpadło się już po 2 latach. Drugą żonę, Annę Geiger, Goethe poznał, gdy był już członkiem SS. Z powodów ideologicznych ślub, który zawarł z nią w 1938 roku, odbył się w obrządku pogańskim. Z tego związku narodziło się 3 dzieci. W 1939 roku przyszedł na świat Peter, który zmarł jednak po 7 miesiącach na skutek błonnicy. W 1941 roku urodziła się córka, Ingeborg, a 2 lata później syn, Werner. Trzecią partnerką zbrodniarza, którą należy tu wymienić, była Ruth Irene Calder, sekretarka Oskara Schindlera. Poznali się, gdy Goethe zaprosił Schindlera wraz z nią na kolację do swojej willi, znajdującej się na terenie obozu. Ponieważ jego żona Anna mieszkała w Wiedniu, Goethe sprowadził do willi kochankę i zamieszkali razem. Jej późniejsze tłumaczenia, że nie widziała tego, co działo się w obozie, wpisują się w znany schemat powojennych wyjaśnień wielu Niemców, którzy, jak twierdzili, nic nie wiedzieli o skali okrucieństwa. Związek Goetha z Majolą, jak nazywał Ruth Calder, miał charakter nieformalny. Owocem tej relacji była Monika, która urodziła się w listopadzie 1945 roku. Romans z Ruth Irene Calder doprowadził do rozwodu z drugą żoną, Anną, która nie potrafiła wybaczyć mężowi zdrady. Ruth natomiast musiała być w zbrodniarzu autentycznie zakochana. Po jego skazaniu na karę śmierci z własnej woli posługiwała się jego nazwiskiem, choć formalnie nie była jego żoną. Przy łóżku trzymała jego fotografię, a nazwisko przekazała również córce, Monice. Oceny postawy Ruth Calder bywają różne. Z jednej strony mieszkała w willi na terenie obozu i widziała, co tam się działo, choć później twierdziła, że było inaczej. Z drugiej strony więźniowie nie wspominali jej z takim samym obrzydzeniem jak Amona. Pojawiają się nawet pojedyncze przekazy, że powstrzymywała go przed atakami agresji oraz traktowała żydowską służbę w ich domu przyzwoicie. Być może, choć to jedynie przypuszczenie, gdyby nie ona, liczba ofiar, do których Goethe strzelał z balkonu, byłaby jeszcze większa. Według niektórych relacji próbowała go powstrzymywać, grożąc, że przestanie z nim sypiać. Ale nic ponadto, w willi prowadziła bardzo wygodne życie. Gdy tuż obok ludzie byli bici i torturowani, ona dbała o urodę. Nakładała maseczkę na twarz i zajmowała się codziennymi drobiazgami. Jej twierdzenia, że nie miała wiedzy o tym, co działo się w obozie, brzmią dziś co najmniej niewiarygodnie. O dzieciach ze związku Amona Goetha z Anną, Ingeborg i Wernerze wiemy bardzo niewiele. Nasz materiał poświęcimy więc Monice, jedynemu dziecku komendanta obozu w Płaszowie, które zdecydowało się publicznie opowiedzieć o swoim ojcu. Po wojnie Monika zamieszkała wraz z matką, Ruth Irene, w Monachium. Wojenne cierpienia były wówczas wciąż świeże, a emocje niezaleczone. Gdy Monika miała zaledwie pół roku, Ruth spacerowała z nią po jednym z miasteczek w górnej Bawarii. Nagle podbiegł do nich mężczyzna z nożem i ugodził niemowlę w szyję. Lekarzom udało się uratować jej życie, jednak blizna pozostanie z nią na zawsze. Ruth była przekonana, że sprawcą był któryś z byłych więźniów obozu w Płaszowie. Kilka miesięcy później powieszono Amona Goetta. Gdy Monika miała zaledwie parę lat, jej matka poszła z nią na spotkanie z dawnym przyjacielem, u którego kiedyś pracowała podczas wojny. Z Oskarem Schindlerem. Przecież to wykapany Money, miał powiedzieć Schindler o Monice. Money to pseudonim Amona Goetta. Po wojnie Ruth przedstawiała Monice fałszywy obraz rzeczywistości ojca. Że Żydzi pod jego opieką mieli o niebo lepiej niż w Auschwitz, bo mieli gdzie spać i nie głodowali, że mieli godne warunki. Amon miał być bohaterem wojennym, który zginął na wojnie. Na temat Holokaustu powtarzała wyrodne kłamstwa, że Żydów mordowano ze względów sanitarnych, ponieważ roznosili choroby. Córka uwierzyła i nie dopytywała. Pamiętała jednak, że było jedno wydarzenie, które wbiło jej się w pamięć i którego nie mogła zrozumieć. Któregoś dnia, gdy miała zaledwie 12 lat, pokłóciła się z matką i ta nagle w potoku gniewu wykrzyknęła: jesteś taka sama jak ojciec i skończysz też tak jak on. Gdy Monika miała 20 lat i mieszkała w Monachium, lubiła odwiedzać tam jedną z restauracji. To tam miał miejsce impuls, który zdecydował o tym, że zaczęła interesować się historią ojca. Oto fragment jej wspomnienia. Często chodziłam do takiej knajpy w Monachium. Jej właściciel był uroczym człowiekiem, wysoki, przystojny mężczyzna z czarnymi, kręconymi włosami. Nazywał się Manfred, lubił zagadywać swoich klientów. Naprawdę go lubiłam. Tamtego dnia kelner był chory, więc Manfred go zastąpił, zdjął zegarek, żeby umyć naczynia i w tym momencie zauważyłam wytatuowany numer na jego ręku. Gdy sporo ludzi opuściło lokal, postanowiłam zapytać go: Manfred, powiedz mi, w którym obozie koncentracyjnym byłeś? Widzę, że byłeś w jakimś obozie. Nie chcesz tego wiedzieć, nie rozmawiajmy o tym, odpowiedział. Co masz na myśli, mówiąc, że nie chcę wiedzieć? Czytałam o Auschwitz, wiem, co to za miejsce, nie jestem ignorantką. W Plaszów, powiedział. W Plaszów? Zareagowałam z zaskoczeniem. Znasz to miejsce? Zapytał. Oczywiście, mój ojciec też tam był. Znasz go? Manfred powiedział, że nie może go znać, bo było tam wielu ludzi. Mówię, że nazywał się Goet. Manfred zaprzeczył, by go znał. Przestań, Manfred, jeśli nie wiesz, kim był Goet, to znaczy, że nigdy nie byłeś w Plaszów. Był on komendantem tego obozu, powiedziałam. Nagle zrobił się biały jak ściana, spojrzał na mnie z gniewem i dał krok w tył. Cały czas się we mnie wpatrywał. Nagle zaczął krzyczeć. Ten morderca, ta świnia. Po rozmowie Moniki z Manfredem zaczęła ona zadawać matce coraz więcej pytań. Ich relacje nigdy nie należały do najlepszych, brakowało w nich ciepła i bezwarunkowej matczynej miłości. Symbolem tej chłodnej więzi był fakt, że Monika nigdy nie mówiła do niej mamo. Zawsze zwracała się tylko po imieniu. Ruth nie dbała o to, by córkę wykształcić. Maturę zdała ona dopiero w wieku 40 lat. Po wydarzeniach w restauracji Monika zaczęła naciskać, by jej matka spotkała się z Manfredem. Co ciekawe, do takiego spotkania rzeczywiście doszło. Nie wiemy jednak, jak dokładnie przebiegała ta rozmowa. Z relacji wynika jedynie, że wyraźnie poruszony Manfred kilkakrotnie powtarzał jedno pytanie. Dlaczego nam to zrobiliście? Nie wiemy, ile jest prawdy w historii Moniki o Manfredzie. Gwoli rzetelności musimy tu zaznaczyć, że w Plaszów nie tatuowano numerów więźniom. Robiono to w Auschwitz. Być może więc Manfred był więźniem, który trafił tam po wywiezieniu z Płaszowa. Niezależnie od tego, Monika chciała wiedzieć, co właściwie jej ojciec robił w obozie. Na pytanie, czy zabijał Żydów, matka odpowiedziała: może kilku. Monika była wtedy skonsternowana. Co znaczy kilku? Dwie osoby? Może 10? Czy zabijał też dzieci? Podczas jednej z takich wymian zdań, Ruth uderzyła córkę w twarz. Widząc zakłopotanie matki albo jej niechęć do udzielenia jasnej odpowiedzi, Monika postanowiła sama dowiedzieć się prawdy. Z dziadkiem ze strony ojca nie utrzymywała żadnego kontaktu. W mediach twierdziła jednak, że po wojnie był zamożnym człowiekiem i że swój majątek zawdzięczał temu, co Amon Goet zrabował Żydom w czasie wojny. Jedyną pamiątką, jaką od niego otrzymała, był przysłany pocztą poradnik dla młodych dziewcząt. Książeczka o tym, jak powinny się zachowywać i jakie wartości wyznawać. Ponieważ Ruth i Renę unikała tematu, Monika zaczęła dopytywać babcię od strony matki, Agnes Calder, a ta jej powiedziała bez ogródek: gdybyś wiedziała, co oni robili z Żydami i Polakami, to byś płakała dzień i noc. To babcia zdecydowała się w końcu uświadomić wnuczkę, gdy ta coraz mocniej naciskała i domagała się prawdy. Jako osoba głęboko wierząca i gorliwa katoliczka, Agnes Calder odegrała istotną rolę w ukształtowaniu stosunku Moniki do zbrodni ojca. To właśnie od niej usłyszała wyraźne moralne potępienie tego, czego dopuścił się Amon Gedd. Z czasem Monika zaczęła samodzielnie szukać informacji w bibliotekach i archiwach. Później wspominała, że próby zdobycia literatury na ten temat w Niemczech często spotykały się z niechęcią i ostracyzmem. Zbywano ją, a nawet nazywano, jak mówiła, dziwnym dzieckiem, które obróciło się przeciwko własnemu ojcu. Będąc już dorosłą kobietą, Monika wyszła za mąż. Urodziła też córkę, Charlotte. Ale mąż Moniki, Hagen, był agresywny i uzależniony od alkoholu. Wkrótce rozstała się z nim. Mój pierwszy mąż był jak Amon. Najpewniej wyszukałam go sobie, żeby się ukarać. Mówiła. Kilka lat później Monika poznała Dietera, z którym związała się już na stałe. Przyjęła jego nazwisko, którym posługuje się do dziś. Hertwig. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy matce Moniki, a partnerce Amona Getta, Ruth Irene. W połowie lat 70. jej mieszkanie odwiedził historyk Tom Segev, który prowadził badania nad obozami koncentracyjnymi. Jego relacja ze spotkania z Ruth była dość wymowna. Posłuchajmy. Pod koniec lat 70. Ruth Irene Gedd mieszkała w mieszkaniu, które z pewnością pamiętało lepsze czasy. Przyjęła mnie zwinięta w chiński szlafrok, pokryte kurzem ciemnozielone aksamitne zasłony i ciężkie meble tworzyły we wnętrzu duszną atmosferę. Usiadła na kanapie, założyła nogę na nogę i przez cały czas paliła papierosy. Jednego za drugim, kokieteryjnie strząsając co chwila popiół swoimi małymi palcami. To było bardzo starannie wykonane przedstawienie. Jako byłej aktorce odgrywanie nihilizmu, który pamiętał jeszcze z pewnością czasy Republiki Weimarskiej, nie sprawiało jej problemu. Ach tak, płaszów, powiedziała zachrypniętym, lekko gardłowym głosem. Zamilkła i po chwili ciągnęła. Z pewnością powiedziano panu, że miałam tam konia i że byłam kurwą. W istocie sypiałam z całą masą oficerów, ale tylko do chwili, gdy poznałam Getta. I to on podarował mi konia. Bardzo wtedy lubiłam jeździć konno. Tak, Gedd. Mężczyzna marzeń. To był piękny czas. Gedd był królem, a ja jego królową. Komu by się to nie podobało? Było jej przykro wyłącznie dlatego, że to wszystko się skończyło. Tak twierdziła. O ofiarach Amona Getta powiedziała, że przecież to nie byli prawdziwi ludzie, tacy jak my. Oni byli tacy brudni. W 1983 roku rodziną sędziwej już Ruth Irene zainteresowała się ekipa Stevena Spielberga, przygotowując film o Oskarze Schindlerze. Mimo złego stanu zdrowia, cierpiała bowiem na rozedmę płuc i była podłączona pod aparat tlenowy, Ruth udzieliła wywiadu. Monika miała nadzieję, że będzie to moment przełomowy, że dzięki temu wszystkie zbrodnie Amona wyjdą na jaw, a matka wreszcie przestanie zaprzeczać i powie prawdę. Tak się jednak nie stało. Ruth w wywiadzie nadal broniła Amona Getta. Usprawiedliwiała go, że tak naprawdę Żydów zabił niewielu i w zasadzie niczym nie różnił się od innych funkcjonariuszy SS. Dzień po udzieleniu tego wywiadu Ruth odebrała sobie życie, przedawkowując środki nasenne. Gdybym wiedziała, że tak to się skończy, to wyrzuciłabym tych ludzi. Z drugiej strony myślę, że matka i tak popełniłaby samobójstwo, bo naprawdę strasznie wtedy cierpiała, mówiła Monika na temat tamtej sytuacji. Monika najwyraźniej wciąż nie znała pełnej i udokumentowanej historii ojca. Po latach wspominała, że w tamtym okresie czuła, że po śmierci Ruth nikt nie będzie już ojca bronić, więc może to ona powinna to robić. Największy wstrząs przeżyła dopiero wtedy, gdy poszła do kina na film Stevena Spielberga – Lista Schindlera. Na ekranie jej ojciec został pokazany tak, jak zapamiętali go więźniowie obozu w Płaszowie – jako sadysta i zbrodniarz najgorszego rodzaju. W postać Amona Getta wcielił się Ralph Fiennes, odtwarzając ją z przejmującą i niemal dokumentalną dokładnością. Dla Moniki była to konfrontacja nie z rodzinną legendą, lecz z obrazem, którego nie dało się już podważyć ani usprawiedliwić. Znienawidziłam tego Spielberga. Pokazał mi prawdę o ojcu – mówiła Monika o filmie, po którego obejrzeniu przeszła załamanie nerwowe. Film Spielberga wstrząsnął Moniką do tego stopnia, że niemal obsesyjnie zaczęła ponownie zagłębiać się w historię ojca oraz losy jego ofiar. Odwiedzała miejsca pamięci, przeszukiwała archiwa i biblioteki, uczyła się języka hebrajskiego. Miewała niekiedy nieszablonowe i kontrowersyjne pomysły. Na drzwiach swojego domu napisała słowo Shalom. Gdy jej córka, Charlotte, urodziła syna, Monika wybrała mu dwa imiona. Pierwsze żydowskie, a drugie to, uwaga, Amon. Postać Moniki w 2002 roku zwróciła uwagę niemieckiego publicysty Matthiasa Kesslera, który opisał jej życiorys i wydał go w formie książki. Kessler nie zdawał sobie jednak sprawy, że publikacja ta, poza nagłośnieniem historii Moniki, nieoczekiwanie przyciągnie także uwagę osoby, która ujawni jej skrzętnie ukrywany sekret. W rozmowach z dziennikarzami Monika podkreślała, że bierze duży udział w wychowywaniu wnuka i robi to tak, jakby wychowywała swojego ojca, gdy był dzieckiem. Monika ukradkiem pojawiała się na spotkaniach, podczas których gromadzili się ocaleni z hitlerowskiego systemu terroru. Jakby próbowała w ten sposób poddać się własnej terapii. W końcu zaczęła spotykać się twarzą w twarz z ofiarami swojego ojca. Jedno z takich spotkań zarejestrował reżyser James Moll, który w 2006 roku zrealizował dokument poświęcony Monice. W trakcie tych rozmów córka Amona Goetta nie kryła łez. Z trudem potrafiła rozmawiać z ocalałymi oraz z rodzinami zamordowanych.
Monika?
To spotkanie z Helen Rosenzweig. Goett wyznaczył ją na swoją pokojówkę, znęcał się nad nią, bił, poniżał, zrzucał ze schodów. Podczas rozmowy z Moniką obie kobiety odwiedziły willę, w której rozgrywały się te dramatyczne wydarzenia. To właśnie tam, w przestrzeni naznaczonej przemocą, doszło do ich konfrontacji z przeszłością. Helen Rosenzweig była naocznym świadkiem licznych zbrodni komendanta z Plaszów. Monika utrzymywała także kontakt z innymi byłymi więźniami obozu, między innymi z Janem Różańskim. Jego matka została przetransportowana z Płaszowa do Auschwitz, gdzie zginęła. Janek wciąż nienawidzi mojego ojca, ale jest dobrym przyjacielem. Żyje w Izraelu, jest już bardzo chory. Nikt się o niego nie troszczy. Jedyna rzecz, jaką mogę zrobić, to mu pomagać i mówić o nim ludziom, mówiła Monika w rozmowie z dziennikarką Gazety Krakowskiej. Córka Amona Goetta często udzielała wywiadów, w których ostrzegała przed wzrostem tendencji neonazistowskich we wschodnich Niemczech. Krytykowała również działalność Eriki Steinbach, apelując jednocześnie o dialog i porozumienie polsko-niemieckie. Warto podkreślić, że w swoich wspomnieniach nie mówiła wyłącznie o żydowskich ofiarach nazizmu, lecz także o Polakach, co jak wiecie z innych odcinków serii Dzieci zbrodniarzy w środowisku potomków nazistów nie zawsze jest oczywiste. Brała udział w licznych wykładach, seminariach i filmach dokumentalnych, w których opowiadała swoją historię. Wiele z tych spotkań odbywało się w Polsce, m.in. podczas polsko-niemieckich warsztatów dla młodzieży, organizowanych przez Fundację imienia księdza Siemaszki. Czasami w spotkaniach uczestniczyli także inni potomkowie nazistowskich zbrodniarzy, tacy jak Niklas Frank, o którym mówiliśmy już w jednym z odcinków. Monika pytana, czy jej ojciec miał jakiekolwiek pozytywne cechy, odpowiadała, że owszem, ale okazywał je wyłącznie wobec Aryjczyków. Potrafił być wobec nich uprzejmy i szarmancki, lubił muzykę i, jak wielu nazistów, uwielbiał zwierzątka, zwłaszcza psy. To te same psy, które zagryzały więźniów w obozie, którym zarządzał. W 2010 roku Monika udzieliła interesującego wywiadu Jadwidze Nowak, który opublikowano na łamach Dziennika Polskiego. Oto fragmenty tej rozmowy. Pewien Żyd powiedział o pani ojcu: kiedy widzisz Goetta, widzisz śmierć. Gdy ogląda pani zdjęcia ojca, też widzi pani śmierć? Tylko wtedy, gdy ma na sobie mundur, odpowiedziała Monika. Dziennikarka pytała dalej: jaki obraz ojca wyłania się z opowieści pani bliskich? Moja matka kochała go ponad wszystko, ale zawsze powtarzała, że nienawiści skierowanej przeciwko Żydom jest za dużo. Babcia potępiała wszystkich nazistów, nie tylko jego. Ludzie kojarzą panią z ojcem, zadają pytania na jego temat? Mam teraz inne nazwisko, jednak sąsiedzi w miasteczku, w którym mieszkam, uważają, że kalam swoje gniazdo. To jak dowiedziała się pani całej prawdy o ojcu? Spotkałam żydowską rodzinę, ci ludzie byli bardzo dobrzy dla mnie, pomimo że wiedzieli, kto był moim ojcem. Rozumieli, że jestem tylko dzieckiem i nic nie mogę na to poradzić. Zdemolowałam im wtedy całe mieszkanie. Przewracałam meble, zupełnie nie potrafiłam się uspokoić. Szalałam, bo nie mogłam zrozumieć, dlaczego mój naród wybrał wtedy Hitlera, dlaczego dopuszczono do władzy takiego człowieka. Pomogła mi babcia, która pochodziła z Polski, z Katowic. Była katoliczką, nie dewotką, która chodzi do kościoła na pokaz, ale autentycznie głęboko wierzącą i rozmodloną kobietą. Dzięki temu wiedziałam, że mogę jej zaufać i uwierzyć we wszystko, co opowiada, że nigdy by mnie nie okłamała. Czuje pani potrzebę wymiany doświadczeń i poszukiwania wsparcia u dzieci innych nazistów? Dawniej nie lubiłam takich spotkań. Już samo to, co w sobie nosiłam, było dla mnie dużym ciężarem. Nie miałam siły jeszcze na ich ciężar. Dzisiaj uważam, że spotkania z ludźmi o podobnych doświadczeniach są bardzo potrzebne. To sprawa naszej odpowiedzialności. Wymienić się doświadczeniami i tym samym nie dopuścić, aby coś tak strasznego kiedykolwiek się powtórzyło. A do Polski na pewno jeszcze przyjadę. W życiu Moniki Hertwig Goett był jednak jeden kontrowersyjny epizod, o którym nigdy w mass mediach nie mówiła. W 1969 roku wdała się w romans ze studentem pochodzącym z Nigerii. Zaszła w ciążę, a w czerwcu 70 roku urodziła córkę, Jennifer. Po kilku tygodniach oddała ją do domu dziecka. Dopiero wiele lat później, już jako dorosła kobieta, Jennifer zupełnie przypadkowo odkryła swoją tożsamość, gdy natrafiła na książkę Matthiasa Kesslera ze swoją matką na okładce. Kilkanaście lat temu sprawa ta stała się głośna i trafiła do światowych mass mediów. Co dokładnie zrobiła Jennifer i jak odnosiła się do historii swojego dziadka? I co mówiła o Monice? Czy obie kobiety się spotkały? Ten wątek przedstawimy wam w tradycyjnym dla tej serii materiale uzupełniającym. Tym razem opublikowany zostanie jednak na kanale Sygnał. Link do filmu znajdziecie w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Na dziś to wszystko. Podziękowania dla naszych patronów oraz subskrybentów, a także dla sklepu militaria.pl, który był partnerem tego odcinka. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.